Jedynka. Polskie Radio.
I magazyn z kraju i ze świata. A my wracamy do tematu sprzed kilku minut. Do 8 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę co do legalności przepisu o karaniu 3 latami więzienia publicznego pomówienia narodu polskiego o udział, organizowanie i odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie. A moimi Państwa gościem jest dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Trybunał uzasadnił tę swoją decyzję, to odroczenie, nowymi elementami sprawy, w tym m.in. apelem do Sejmu o sprecyzowanie jego stanowiska. Czy pan wie, o jaki apel chodzi?
Wydaje mi się, że Sejm, jest kwestia, czy Sejm wykroczył, czy Senat wykroczył poza to, co mógł zrobić, formując ten przepis. A więc to jest kwestia legalności tego przepisu, ale z punktu widzenia proceduralnego, a nie z punktu widzenia zgodności jego z konstytucją, czyli to ewentualnie zakwestionowanie miałoby być formalno-prawne, a nie merytoryczne, o które mnie chodziło.
Czy w czasie dzisiejszej rozprawy ktokolwiek podważał pana stanowisko? To znaczy sprzeciwiał się uchyleniu tego przepisu?
Szczerze powiedziawszy, nie było mnie na tej rozprawie, był mój zastępca. Jeszcze nie mam relacji. Natomiast jest kwestia słuszności takiego przepisu i słuszności jego negowania. Otóż musimy zdać sobie sprawę, i to chyba większość nas sobie zdaje sprawę, że świadomość historyczna jest trzonem kulturowym, który tworzy świadomość tego, czym jesteśmy, jak siebie postrzegamy. Narodu, który pierwszy sprzeciwił się hitlerowskiemu najeźdźcy, który walczył w 1939 roku, który niezależnie na ile rozsądnie, ale powstał w Warszawie, który walczył pod Monte Cassino, ale także Lenino, który wydał Solidarność z siebie. I w to miejsce teraz próbuje się napisać historię zupełnie na nowo. Narodu, który był przede wszystkim antysemicki, który w czasie tego powstania warszawskiego, jeśli ono w ogóle było, mordował swoich współobywateli pochodzenia żydowskiego, który później mordował ich po wojnie. Czyli zastępuje się historię tę, jaką pamiętamy, jaka była, inną historią, w której jedynie było wypędzenie, nie wiadomo dlaczego wypędzenie Niemców z ziem, które przedtem zajmowali, i Holokaust. To jest historia postmodernistyczna, którą próbuje nam się wtłoczyć do głowy i do świadomości.
Ale czy fałszywie? Czy takie przypadki nie miały miejsca?
Oczywiście, że fałszywie. Niech pan przeczyta książkę Grossa, się przekona, że jest ona niewielu szczegółach jest prawdziwa, tak, ale fałszywa jest w całej swojej wymowie, że nie jest oparta na żadnych badaniach, że jest oparta na tendencyjnej wnioskach, i niezależnie od tego, jakie są motywy tego autora, te motywy są oczywiście niskie i musimy się przed nimi bronić. I to nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, gdyż musimy walczyć o swoją świadomość i o tym, na czym mamy budować naszą historię i naszą kulturę jako narodu. Nie na tych podłościach, które próbuje nam się wmówić czy uogólniać. Ale, i teraz przechodzimy do tego, jak powinniśmy to bronić, bo przecież nie jest tak, że powinniśmy bronić przy pomocy procesów sądowych, w których stwierdzi się, co jest prawdą, a co było nieprawdą.
No właśnie, czy na książkę Tadeusza Grossa nie powinno odpowiedzią być debata historyków, a nie właśnie działania prawne?
Debata historyków. Ja przypomnę, że w grudniu 2006 była podobny problem podniesiony przez historyków francuskich, związany z tak zwanym kłamstwem oświęcimskim, a więc zaprzeczanie zbrodnią Holokaustu i zbrodnią Oświęcimia, którzy powiedzieli, że historia nie jest kategorią prawną i że w państwie wolnym, cytuję teraz, ustalanie praw historycznych nie należy ani do parlamentu, ani do wymiaru sprawiedliwości. I to powinno być kwestią dyskusji, sporu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w tej budowanie, w tym, co nazywamy polityką historyczną, którą zresztą nie myśmy wymyślili, bo to jest termin niemiecki, my przegrywamy, bo nie jesteśmy odpowiednio sprawni. Polskie obozy koncentracyjne, które kiedyś powstały, na początku wydawało mi się, że przez pomyłkę. Nie, w tym nie ma pomyłki. To jest powtarzane do pewnego stopnia już celowo.
Myśli pan, że komuś na tym zależy, żeby to powtarzać? Jeśli tak, to komu?
Nie myślę, nie mam skłonności do spiskowego interpretowania dziejów, ale zbyt łatwo i zbyt chętnie się wpada w kolejny tego pojęcia. Jeszcze w Londynie po raz pierwszy się z nim zetknąłem, jak byłem konsulem generalnym i podejmowałem z tym walkę. Myślałem na początku, że to jakaś niezręczność kogoś, ale później to zawsze wracało. Ilekroć udawało mi się wyprostować rzeczy, za jakiś czas było podwtórnie powtarzane.
No bo to może trzeba by zostawić ten przepis i pokazać, no chociażby wydawcom dziennika El País, no gdzie jest prawda, nauczyć ich, no, moresu, szacunku dla Polski, właśnie w ten sposób.
Powiedziałbym, że jeżeli tak, to należałoby to robić przy pomocy, i tak postulowałem jednej z organizacji, Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej, wytoczenie procesu cywilnego, który by uderzył wydawców gazety bardzo mocno po kieszeni. Otóż, jak powiedziałem, rysując ten obraz walki o pamięć historyczną, bo teraz nie mamy walki na polach bitew, ale mamy walkę o świadomość, która w konsekwencjach jest również doniosła. Otóż powinniśmy ją toczyć na polu historii, a nie na płaszczyźnie procesu karnego, gdzie, no co, stwierdzimy, że książka Begrosa była szkalującym pomówieniem i w ten sposób jeszcze przydamy mu nimbu, tak jak historykowi angielskiemu Irvingowi, który też był bardzo szczęśliwy z tego powodu, że stał się sławny dzięki procesowi karnemu.
Ale panie doktorze, nie ulega wątpliwości, że Polacy brali udział i w zbrodniach komunistycznych, i w zbrodniach nazistowskich. Nawet jeśli to były jednostki, to jednak były. Tak mówić więc o tym, czy nie mówić?
Oczywiście, że mówić. Naród jest silny, powinien stać się silny nie tylko dzięki chwalebnym kartom swojej historii, ale także powinien dać sobie radę z antysemickimi wyskokami i z tym, co się działo w różnych dziedzinach życia, bo to jest całość tej historii. Ale jest kwestia proporcji i kwestia prawdziwości, prawdy. Prawdy historycznej.
A czy nie ma pan wrażenia, że my często pierwszą odpowiedzią na tego typu informacje czy zarzuty jest właśnie całkowita negacja? W ogóle niechęć do wchodzenia w jakąkolwiek dyskusję. Po prostu nie i nie.
Nie, nie mam takiego wrażenia. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że Polacy mają daleko posunięty kompleks niższości i bardzo chętnie przyjmują negatywność sobie opinię, co też można historycznie tłumaczyć. Sam się zastanawiam, skąd się to bierze. I powiem, no, co zabrzmi pozornie niemądrze, jeszcze z rozbiorów. Przegraliśmy kiedyś swoje państwo i to chyba w nas ciągle tkwi, jak w niektórych państwach postkolonialnych, jak Anglia, tkwi ciągle świadomość upadku swojego imperium. Natomiast wiem, że walka o pamięć historyczną jest walką podstawową, walką, której konsekwencje są ogromne, ale w której to walce nie powinniśmy używać środków karnych, takich jak artykuł 132, i dlatego zwróciłem się o jego zakwestionowanie z punktu widzenia konstytucji.
I myśli pan, że Trybunał taką decyzję podejmie? Przypomnijmy, no, odroczona jest rozprawa do 9 września.
A jestem bardzo absolutnie o tym przekonany, czy z przyczyn formalno-prawnych, czy merytorycznych. Jestem w 100% przekonany o słuszności swojego wniosku.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był moim i państwa gościem. To program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 18:43.